Witam bardzo serdecznie słuchacze Radia Niepokalanów, przy mikrofonie Malwina Szymańska, a razem ze mną pani Dorota Hałasa, współautorka książki Chrystus w kraju samurajów. Tę książkę napisała pani wspólnie z misjonarzem, jezuitą, ojcem Zygmuntem Kwiatkowskim. Witam pięknie na antenie Radia Niepokalanów, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To nie przypadek, pani Doroto, że podjęła się pani tego tematu, bo pani sama od wielu lat już mieszka w Japonii. Jak długo?
Ja wyjechałam do Japonii w styczniu, 8 stycznia dokładnie, czyli w dzień urodzin świętego Maksymiliana Kolbe 1990 roku, tuż po zakończeniu studiów japonistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Także mieszkam w Japonii, to, można powiedzieć, na Dalekim Wschodzie, 28 rok, bo 3 lata mieszkałam w Malezji, w Kuala Lumpur, ze względu na to, że mój mąż Japończyk był tam wysłany do pracy.
Jak dziś żyje się pani jako chrześcijance w Japonii?
No, żyje mi się dobrze, bo ja już się przyzwyczaiłam. Mam tam rodzinę, czyli właśnie męża i dwoje dzieci, Adama i Teresę. No więc jakby mój dom, czy chcę, czy nie chcę, jest już tam w Japonii. Chrześcijanie stanowią bardzo niewielki procent ludności Japonii, bo wraz z protestantami i z innymi odłamami chrześcijaństwa, na przykład wschodnim, to jest około 0,5% całej populacji Japonii, która wynosi 127 milionów mieszkańców. Więc jest to garstka jakichś około 700-800 tysięcy ludzi. I ostatnio coraz więcej jest cudzoziemców, którzy stanowią właśnie dużą grupę wśród chrześcijan. I no, chrześcijaństwo jest malutkie. Jan Paweł II podczas wizyty w Japonii w 1981 roku nazywał tamtejszych katolików swoją małą trzutką, więc jest ich bardzo mało, chociaż myślę, że chrześcijaństwo wywarło bardzo duży wpływ na kształtowanie się powojennej Japonii.
Nagasaki to jest miasto najbardziej chrześcijańskie w Japonii?
No, Nagasaki to jest miasto przede wszystkim rozwinięte, które powstało, zostało założone przez chrześcijan, przez pierwszego pana feudalnego w 1570 roku mniej więcej, Omurę, który, aby misjonarze wyganiani z innych prowincji Japonii pod wpływem nieprzychylności tamtejszych panów feudalnych, mogli sobie spokojnie tam żyć, mogli tam budować kościoły. Po prostu pan feudalny Omura Sumitada przekazał misjonarzom jezuickim ziemię należącą do jego wasala, który nazywał się Nagasaki, i polecił mu rozpoczęcie tam budowy miasta. Także to jest miasto, które zostało założone przez chrześcijan, przez właśnie dobrej woli chrześcijańskiego pana feudalnego i właściwie rozwinięte przez misjonarzy jezuickich.
Książka Chrystus w kraju samurajów to nic innego jak historia chrześcijaństwa w Japonii, ale napisana w dość ciekawy sposób. Z jednej strony jest zachowana chronologia tych wydarzeń, a z drugiej strony czytamy ciekawe opowieści, niczym reportaże napisane raz to przez panią, raz właśnie przez wspomnianego ojca Zygmunta Kwiatkowskiego. Wiadomo, że nie opiszemy dokładnie tej historii, bo nie o to chodzi. Chcemy bardziej tylko zaznaczyć, że jest taka książka i można się z historią chrześcijaństwa w Japonii zapoznać. Natomiast na kilka wątków chciałam zwrócić uwagę naszym słuchaczom i wyciągając te niektóre wątki, mam nadzieję, zachęcimy ich do lektury tej właśnie książki. Myśląc o chrześcijaństwie w Japonii, sympatycy świętego Maksymiliana myślą o nim, tak mi się przynajmniej wydaje, o jego misji, o tym, co on dla chrześcijaństwa zrobił w Japonii, ale Maksymilian dotarł do kraju kwitnącej wiśni już po okresie najgorszych prześladowań wyznawców Chrystusa. Japonia ma wielu chrześcijańskich męczenników, o tym wszystkim pani wspólnie z ojcem Zygmuntem pisze. Jest wśród nich także Polak Wojciech Mąciński, któremu biografii, przyznam szczerze, wcześniej się za bardzo nie przyglądałam, a odkryłam, że w tym roku będziemy obchodzić taką dosyć okrągłą rocznicę jego męczeńskiej śmierci, 375. rocznicę śmierci ojca Wojciecha Mącińskiego. Być może jezuici nawet w związku...
Męcińskiego,
przepraszam, ojca Męcińskiego. Być może jezuici nawet jakieś uroczystości w związku z tym szykują, nie wiem, pewnie będę jeszcze to sprawdzała. Natomiast chciałabym pani, Doroto, żebyśmy trochę opowiedziały, to znaczy panią chciałam prosić o to, by pani coś powiedziała nam o tym jezuicie, bo jest to bardzo ciekawa postać, która zginęła męczeńską śmiercią.
Tak, jest to pierwszy Polak, który dotarł do Japonii w 1642 roku, czyli w czasie już bardzo silnych prześladowań, bo przypomnijmy, że prześladowania trwały od najbardziej ostre, bo od 1597 roku, kiedy była pierwsza publiczna egzekucja, ukrzyżowanie 26 świętych męczenników. I natomiast ich takim nasileniem to był rok od 1614 roku do praktycznie prześladowania trwały do połowy XVII wieku. To znaczy takie najsilniejsze, ponieważ później do połowy XIX wieku po prostu już śladów chrześcijan nie było. Chrześcijanie żyli w głębokiej konspiracji, ale cały okres prześladowań to od 1597 roku do 1873, więc to jest około 270 lat. Także Wojciech Męciński przyjechał do Japonii w czasie najsilniejszych prześladowań i on się urodził w Lublinie, chodził tam w szlacheckiej rodzinie herbu Poraj w Osmolicach, w majątku w Osmolicach, i chodził w Lublinie do szkoły jezuickiej. A ponieważ jezuici to pierwsza misja w Japonii, jezuici szczególnie współzałożyciel Towarzystwa Jezusowego, święty Franciszek Ksawery, przywiózł chrześcijaństwo do Japonii w 1549 roku. I misjonarze jezuicy od początku pisali raporty na temat rozwoju kościoła w Japonii. Natomiast kiedy nastały te prześladowania w ostatnich latach XVI wieku, no to pisali właśnie o męczeństwie, o egzekucjach, o prześladowaniach, które się nasiliły po roku 1614. I w 1633 roku doszło do takiego skandalu w kościele, ponieważ straszliwych tortur nie wytrzymał wiceprowincjał prowincji jezuickiej, która żyła już w tej chwili w ogromnej konspiracji, ponieważ był nakaz donoszenia do władz na wszelkie przejawy kultywowania wiary chrześcijańskiej, zarówno wśród ludności, jak i szczególnie na księży. To była bardzo wysoka nagroda za doniesienie na księdza, ponieważ chrześcijaństwo od 1614 roku już było we wszystkich formach, we wszystkich postaciach całkowicie zabronione w Japonii. I władze właśnie szczególnie Nagasaki wymyśliły, że należy, ponieważ egzekucje były prowadzone regularnie i one nie zdołały zgnębić kościoła, nie zdołały go zniszczyć całkowicie, ponieważ kult męczenników wzmacniał jeszcze tych wiernych, którzy działali w strukturach konspiracyjnych. I władze zdawały sobie z tego sprawę, że nie są w stanie wszystkich chrześcijan złamać, więc wpadły na taki pomysł, aby łamać księży, to znaczy tych, na których zostanie doniesione do nich, wiadomo, informacje, że zostaną doniesione informacje, że księża gdzieś działają, to trzeba ich złapać i poddać długotrwałym torturom, takim, żeby oni nie ginęli od razu, tylko właśnie, żeby umierali powolną śmiercią w całkowitej samotności. I taką torturą była tortura jamy, to znaczy związywanie człowieka bardzo mocno sznurkiem, nacinanie mu takich otworów koło ucha, żeby krew spływała, i wieszanie w kolacznym dole zamkniętym od góry w okolicach w okolicach głowy deskami i zostawiano tylko palce, tak żeby można było te palce wysunąć, czy wyrzekasz się wiary, czy nie. I poddawano tym torturom zarówno takich oddanych katechetów, jak i właśnie księży, których było coraz mniej. I w wyniku takich tortur, tych tortur nie wytrzymał wiceprowincjał jezuitów w 1633 roku, ojciec Cristóvão Ferreira, który objął funkcję wiceprowincjała tylko dlatego, że był wcześniej sekretarzem wiceprowincjała i dwóch wiceprowincjałów, którym służył, zostało zamęczonych, zostało męczennikami. I dochodziły z Japonii ciągle wiadomości na temat straszliwego męczeństwa, męczeńskiej śmierci tamtejszych chrześcijan, które pisał między innymi sam właśnie ojciec Cristóvão Ferreira. Natomiast kiedy został złapany i poddany tej straszliwej torturze, nie wytrzymał jako jedyny z siedmiu poddawanych tej torturze osób i zaparł się wiary, to znaczy publicznie przyznał, że porzuca wiarę. To było ogromnym skandalem dla Kościoła, który był i tak pogrążony w podziale wywołanym reformacją. I nagle misjonarz, który przygotowywał innych misjonarzy, wypiera się wiary. Wobec tego, kiedy ta wiadomość po dwóch latach mniej więcej została już potwierdzona, bo Japonia była już bardzo izolowana, było bardzo mało cudzoziemców, którzy tam mogli przyjeżdżać, misjonarze nie mogli, ponieważ był całkowity zakaz wjazdu misjonarzy. Kiedy po dwóch latach potwierdzono tą informację, zaczęli zgłaszać się jezuici młodzi, którzy chcieli zadośćuczynić za to odejście od wiary i chcieli również posługiwać temu żyjącemu w ogromnej konspiracji Kościołowi. Początkowo ta pozycja z ich strony nie spotkała się z aprobatą prowincjała ojców jezuitów w Macao, ponieważ uznał on, że jest to zbyt wysoka cena, żeby zapłacić za, jak gdyby, jedzie się na pewną śmierć. Ale ponieważ ci jezuici, była taka grupka jezuitów, którzy nalegali na to, że oni chcą wyruszyć na taką misję, to doszło do utworzenia misji składającej się z około 10 misjonarzy. I w tej pierwszej misji był właśnie ojciec Wojciech Męciński. A skąd u niego wzięło się zamiłowanie do Japonii? To właśnie z tych raportów ojców jezuitów o postępujących prześladowaniach, które czytał, uczęszczając do szkoły jezuickiej w Lublinie. Miał ogromną, był chory i został uzdrowiony za sprawą Matki Boskiej, więc miał ogromną cześć dla Matki Boskiej częstochowskiej i ułożył sobie taką modlitwę, której się zawierzył Matce Boskiej. I później chciał zostać, czytając te raporty, był tak zachwycony działalnością jezuitów w Japonii, że chciał wstąpić do Towarzystwa Jezusowego, aby wyjechać do Japonii. To było jego marzeniem. Wiemy o jego życiu dość dużo, ponieważ pisał pamiętniki. Te pamiętniki przysyłał swojemu współbratu i w takiej formie one się zostały zachowane. W każdym razie chciał wstąpić do zakonu jezuitów, co nie spotkało się z akceptacją jego mamy, która wysłała go na studia medyczne na Akademię Krakowską. On tam rzeczywiście studiował medycynę, ale później wyjechał do Bolonii i wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Po raz kolejny został cudownie wyratowany, wpadł po prostu do rzeki, która miała bardzo rwący bieg i miała, akurat to było ujście do morza, nie można go było wyratować. Oddał się właśnie pod opiekę Matki Boskiej, został w cudowny sposób uratowany i wtedy podjął już ostateczną decyzję, że chce poświęcić się Matce Boskiej, chce wyjechać do Japonii. Wyjechał dopiero za drugim razem, ponieważ za pierwszym został statek, którym płynął, został porwany przez kupców holenderskich, został zesłany, znaczy wszyscy jego cała załoga i pasażerowie zostali uprowadzeni do Formosy, czyli obecnego Tajwanu. Tam pasł świnie, bo po prostu był niewolnikiem. I do czasu, kiedy zapanowała jakaś biegunka, jakaś choroba, która tam dziesiątkowała właśnie tą kolonię holenderską. I on, wykorzystując wiedzę swoją medyczną, zaczął leczyć ludzi tej choroby udało się i w nagrodę za to Holendrzy obdarowali go wolnością, więc on wyjechał. Trafił do Manili, gdzie dowiedział się właśnie o tej misji formowanej wyjazdu do pogrążonej w prześladowaniach chrześcijan Japonii. Z Manili popłynął w towarzystwie jeszcze 4 misjonarzy jezuickich Włochów do Japonii. Został po 2 dniach, wszyscy zostali złapani. No wtedy Japonia była objęta całkowitą izolacją, polityką izolacji, czyli nie wolno było wjeżdżać do Japonii pod karą śmierci i nie wolno było wyjeżdżać z Japonii również pod karą śmierci. Nie było cudzoziemców, więc bardzo łatwo było namierzyć takich wysokich i wyglądających inaczej mężczyzn. Więc cała misja tych 5 jezuitów została zatrzymana przez władzę. Byli przesłuchiwani, torturowani przez około 200 dni. I w końcu w Nagasaki na wzgórzu Nishizaka, czyli tam, gdzie w 1597 roku doszło do pierwszej publicznej egzekucji japońskich i zagranicznych chrześcijan, tam zostali w straszliwy sposób straceni. Po 3 dniach tortur zmarł właśnie ojciec Wojciech Męciński, nazywany powszechnie w Japonii i w innych krajach Albertem, także jest znany w Japonii jako Albert Męciński. Został zamęczony 17 marca 1643 roku. Jego ciało zostało porąbane, spalone i wrzucone do morza, także nie mamy żadnych relikwii, nie mamy żadnego śladu właściwie po nim. Natomiast w Nagasaki, w Muzeum Męczeństwa 26 męczenników jest rycina przedstawiająca właśnie jego męczeństwo i jest opis jego śmierci męczeńskiej, nawet po polsku, po angielsku, po japońsku, przygotowany taki folder z okazji wizyty świętego Jana Pawła II 36 lat temu, w 1981 roku.
Ta rycina również została zamieszczona w książce. Ona jest taka dosyć sugestywna. Łatwiej nam dzięki temu wyobrazić sobie, jakie tortury przeżywał ojciec Wojciech Męciński i także inni męczennicy.